Cześć, Kuba.
Cześć, Sylwester.
Witam, co tam?
Powoli do przodu, tak samo jak rynek, ale z takim lekkim pullbackiem, bo jest styczeń.
No, tak, wszyscy mam wrażenie, że jeszcze mają kaca po nowym roku.
Trochę długi
kac. Miało się przesiągnąć do króli, a wyszło, że będzie do lutego. Mam nadzieję, że Q1 jakoś się zamknie, pierwsze. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się przyjść do mojego podcastu. Porozmawiać trochę o różnych ciekawych rzeczach, co robisz, czym się zajmujesz i może też trochę grono młodszych osób skorzysta, biorąc pod uwagę wzorzec. Myślałeś, że będziesz wzorcem dla innych kiedyś?
Najpierw bym musiał osiągnąć sukces, a w tej przestrzeni to czasem jest ciężko.
No, to zaraz o tym pogadamy. Dobra. Kuba, kim jesteś, co robisz na co dzień, czym się zajmuję? No tak, przedstaw się w paru słowach.
Jasne. Przede wszystkim dzięki za zaproszenie. Kim ja jestem? Czasem sobie sam dodaję te pytania, dosyć dużo. Ale jestem Kuba, w przestrzeni znacie mnie pewnie jako Jawor, no raczej tego używam, tej ksywki. No ja się zajmuję budowaniem projektów Web3. I jest to jakby dla mnie coś, czym się zajmuję daily basis. I generalnie zajmuję się bardziej od strony miękkiej, czyli zarządzanie, projektowanie tego strategii. I po prostu wszystko, co nie jest programowaniem i bardzo głębokim wejściem w produkt.
Dobra, a dlaczego przestrzeń blockchain, Web3 akurat ta gałąź rynku technologicznego, a nie po prostu zwykły Web2? Przepraszam, jak ktoś to obraża, ale no nie wiem, takie zwyczajne projekty programistyczne, jasne, które nie są powiązane z blockchainem, nie?
Jasne. Raczej u mnie to wynikało z tego, że za bardzo nie miałem wyboru. To naturalnie wyszło. Jakby Web3, krypto było moim zainteresowaniem i jakby przez to wszedłem w ten rynek. I tak zostało. Jakby z Web2 to ma dużo wspólnego, więc jakby nie rozdzielałbym tego jakoś super, bo ta otoczka Web3 no tylko jakby zmienia środowisko niektórych aspektów technologicznych i możliwości. Ale jeśli miałbym to podsumować, to jakby ta ścieżka mnie wybrała, niż ja ją wybrałem.
Dobra, a cofamy się jeszcze krok wcześniej. A dlaczego w ogóle zarządzanie projektami, a nie na przykład nie chciałeś zostać senior blockchain developerem? Albo bardziej gałąź taka technologiczna, nie?
To bardziej z takich powodów, że bardzo nie lubię programować. Jakby dla mnie to jest coś, co próbowałem robić. Nie podobało mi się to. Więc znalazłem jakby przestrzeń w tych jakby sferze miękkiej i bardzo jakby wydaje mi się, że tam pasuje i chciałbym się rozwijać w tym temacie, mimo że jestem bardzo młody i na pewno jestem mega niedoświadczony w tych tematach, ale na pewno mogę powiedzieć dużo o perspektywie bardzo dynamicznej w startupach.
Znaczy, ja boomerem nie jestem jeszcze chyba. Nie wiem, jaki jest rocznik boomerstwa. Natomiast ja myślę, że akurat młodszy wiek w tej branży, zwłaszcza przy tak dynamicznym rozwoju, jest na im plus. No bo po pierwsze nie mamy tych starych nawyków behawioralnych nauczonych z poprzednich firm, bo tak się robi i tak się robiło. Jesteśmy trochę przemieleni przez tę starą szkołę, że tak to nazwę. No i po drugie, raczej jak to się mówi, że starych psów nie nauczysz nowych sztuczek, albo starych drzew się nie przesadza, tak samo tutaj, no jeżeli ktoś ma duże doświadczenie w tej gałęzi, oczywiście nie wszyscy, no to trochę ciężej im się przystosować do takiej dynamiki zmian, która jest tak naprawdę tutaj, nie? Gdzie nowe twory jak społeczności, w ogóle zarządzanie społecznościami, no nikt o tym nie mówił wcześniej aż tak, nie było takich zawodów nawet.
Tak, tutaj się zgodzę, że jakby powstały nowe sfery, które wcześniej, 10 lat temu, człowiek by nie pomyślał. Naprawdę, te społeczności to jest super przykład.
Nawet bo... 5.
Tak, nawet 5. Bo aktualnie jakby to one czasem dyktują warunki tych projektów i jest to niesamowite dla niektórych. Dla mnie też cały czas, bo cały czas się uczę jakby jak to działa i jest to mega ciężkie i podejrzewam, że już teraz albo za jakieś parę lat no, stanowisko head of community będzie czasem nawet na równi z CMO. Bo wydaje mi się, że marki tego szukają, duże brandy przede wszystkim, wchodzące w Web3, dowiadują się o tym. No, było dużo gaf związanych z normalnymi markami, które weszły do tej przestrzeni i myślały, że będą super w tym rynku bez zbudowania community. oczywiście mają jakieś bazowe community, ale Web3 totalnie odwraca zasady.
No tak, bo to było bardziej, wiesz, taka audiencja, nie? Czyli to community przychodzi do marki, słucha sama marka, oni po prostu testują, nie? Mówią, a sprawdźcie to i tu. A tu tak naprawdę to dobrze zbudowane community nadaje trochę rytm, jak ten brand potem będzie działał, tak? To jest taki lean startup, tylko w takiej od razu skumulowanej wersji, nie? Czyli po prostu sobie, nie wiem, od razu wyrzucasz jakiś pomysł, albo w ogóle oni ci dają pomysł, naprawdę. Oni to rozwijają, nie?
Okay.
No. Coś jeszcze, bo właśnie tak, nie wiem, czy nie przerwałem. No i te zawody, to co powiedziałeś, że do Chief Marketing Officer, ja myślę, że nawet ponad, nie? No bo po pierwsze to jest w ogóle, też niby się sprawdza, wiesz, zachowania ludzi i też myśli się, jak trochę wpłynąć na tych ludzi, natomiast to jest w ogóle zabawa z inną gliną, nie? Totalnie.
Dokładnie.
No, masz przede wszystkim bezpośredni kontakt z tymi ludźmi.
Tak, i to jest bardzo ważne. Jakby ja też zaczynałem jakby od tego modelu, tego starego, że to są tylko klienci, którzy mają jakieś tam swoje wyobrażenie o tym produkcie, ale nie wiedzą, jak to wygląda od środka. Ale z biegiem jakby udziału w budowaniu tych projektów wiem, że powinno być zasada community first. Nie, że klient ma zawsze rację, ale community first. Jakby cokolwiek by się nie działo, ci ludzie tworzą twój projekt i twoją markę. Więc lepiej, żebyś o nich zadbał. Oczywiście nie, żeby było to tak sztywno, ale jakby oni powoli, wydaje mi się, że budują te społeczności, które będą dalej szerzyć jakby wizję tej marki, tego produktu.
Dobrym archaicznym przykładem takim z ery dinozaurów jest SAP. Marka SAP do dzisiaj istnieje, ale firmy nie ma. Została marka SAP, no bo ludzie dalej jeżdżą tymi samochodami, tak. Natomiast fizycznie firmy SAP-a już nie ma, nie produkuje się, nie ma zarządu, nie ma nic, nie? I to tak naprawdę już wcześniej pokazuje, jak osoby, czyli ta społeczność, która ma SAP-y, stoi za tym, że ta marka funkcjonuje do dzisiaj w jakikolwiek sposób, nie? Czy tam części są utrzymywane, czy w ogóle ten rynek tego, nie wiem, second handu w części, nie wiem, czy tak można nazwać. No, to też dlatego. Ale czy to też jest powód, dlatego, że się wychowałeś w krypto i też widzisz to społeczeństwo, że postanowiłeś zacząć właśnie od tych projektów krypto, czy coś jeszcze się tam z tyłu czaiło, że akurat tu postanowiłeś się rozwijać?
Jakbym tak miał zacząć od początku, to do krypto, wbrew pozorom, wciągnął mnie mój ojciec, więc to nie było tak, że ja jako młode pokolenie zacząłem szerzyć wizję, tylko właśnie odwrotnie. Tutaj mój ojciec, który kopał Bitcoina, przeżył parę upadek pierwszych giełd, pokazał, że istnieją coś takiego jak kryptowaluty.
Okay.
Ja jeszcze wtedy byłem dzieckiem, więc dopiero zacząłem się interesować bardziej tym tematem, kiedy wizja pomnażania kapitału zaczęła do mnie przemawiać. Jak zacząłem rozumieć, czym są pieniądze.
Tak, czym jest złotówka, pięć.
Tak, dokładnie. I po prostu było to moje hobby. Robiłem to sobie na boku. Inwestowałem, wiadomo, interesowałem się coraz bardziej, jak rozumieć te projekty, z czym to się wszystko je. A jako tako, że to później poświęcałem naprawdę dużą ilość czasu na to, przyszedł moment, kiedy pomyślałem, że hej, ja też chcę grać w tą grę. Ja nie chcę stać w boku, przyglądać się, widzę, że da się, niektórzy to robią i po prostu trzeba próbować. Były próby stworzenia jakichś tam rzeczy i czy to od bardzo podstawowych rzeczy typu shitcoiny, dżemy, no, na czym się człowiek uczył, tak?
Shiba Inu.
No, aż takiego sukcesu to nie stworzyłem. Myślę, że jakbym stworzył, to byśmy nie musieli tutaj siedzieć, tylko zaprosiłbym cię po rundce jakimś moim rolsem po mieście.
I ekspert w Roysie.
Ekspert w Roysie. Zarobił miliony na Shiba Inu. Są też takie przypadki, nie? Na przykład Dogecoin. Ludzie, którzy kupili tylko dla mema. Niestety mnie to trochę ominęło. Może jakbym był troszeczkę starszy, to zdążyłbym dojść do niektórych wagoników. Aczkolwiek się pochwalę, że na przykład na akcję z GameStopem się załapałem. Co według mnie nadal jest bardziej porąbane niż kryptowaluty. Nie wiem, czy słyszałeś.
Generalnie tak było, że ludzie chyba zaczęli kupować akcje tej firmy po to, żeby dopieprzyć tym firmom gamingowym większym i te akcje zaczęły wzrastać. Tak tyle ja kojarzę z tego.
Czy W skrócie wielkim wyglądało to tak. Fundusze hedgingowe, jako że w pandemii GameStop, czyli sklep fizyczny z grami, nie miał prawa zarabiać, postawiły ogromne pozycje shortujące. Ludzie, którzy mieli sentyment, ludzie, którzy mieli jakieś połączenie z tym, zaczęli na siłę tworzyć ruch na Reddicie. No i to dalej poszło. Niesamowite jakby wydarzenie. Jedna niepowtarzalne. Jest dokument o tym na Netflixie, Eat the Rich chyba.
Tak. O.
Tak, miniserial, polecam zobaczyć, bo to też pokazuje siłę community.
Właśnie miałem do tego powiedzieć, no.
I naprawdę, jak ja to oglądałem, to mi się oczy świeciły, że ktoś, kto potrafi kontrolować tą atencję, oczywiście to już prawie wszyscy wiedzą, że atencja aktualnie ma super wartość. Ktoś, kto potrafi właśnie to zrobić, będzie jedną z najcenniejszym zasobu jakichś projektów, firm i tak dalej. Masakra.
No, czyli tak naprawdę dzień dobry TikTok.
Tak, ale to jest kolejny temat. Ludzie coraz dziwniejszy jednak content, coraz dziwniejszy content konsumują.
Podobno TikTok ma, tak ostatnio gdzieś usłyszałem, ma jakieś sprawy właśnie założone, że nieodpowiednio pilnuje treści, które są tam zamieszczane. Czyli te osoby, które są odpowiedzialne gdzieś tam za cenzurę w TikToku, po prostu przepuszczają takie rzeczy, nie?
Chyba, że jesteś w Chinach.
No tak, ale widzisz. Ja nie patrzyłem liczbowo, jaka jest liczba wgrywalnych filmów na TikToka, czy porównując do innej platformy. Natomiast gdzieś tam jak rozmawiałem ze specjalistami właśnie odnośnie social marketingu, to podobno osoby, które są na stanowiskach takiego cenzora w TikToku, po prostu czasem nie wytrzymują w pracy więcej niż 2-3 miesiące. Bo ta treść jest tak chora w niektórych momentach, nie? To chyba na Twitchu było w wakacje, że jakiś gość wbił się do sklepu chyba z Twitchem, czy z jakimś innym streamując i zastrzelił tych czarnoskórych, nie? No to jak tam taki temat wszedł i został zdjęty, to pomyśleć, co może być na TikToku, nie? Gdzie tak naprawdę każdy może wgrać, co chce, nie? Tak naprawdę na początku, nie? Nie ma tam jakiejś tam takiej większej cenzury na początek, dopiero potem jest to w jakiś sposób pewnie przez algorytmy, trochę manualnie wyłapywane, nie?
Stawiam, że z biegiem czasu te algorytmy będą coraz lepsze, nie?
No, jak wszystkie, nie? No, wiesz, indeks Larry'ego Page'a też kiedyś zaczynał jako indeks Larry'ego Page'a i on sobie chyba swoje ulubione strony wstawił, a teraz jest to, wiesz, ogromne AI, które, wiesz, w jakiś sposób to robi, nie? No ale to właśnie jest pokazana ta siła community, nie? Społeczności. I też były takie sprawy, że jakiś influencer X obraził jakąś osobę, no to też już były pogróżki śmierci nawet do tej osoby, nie? W różnych sytuacjach. No. Co to community jak najbardziej. Powiedz, jeszcze wracając do projektów, w jakich projektach obecnie pracujesz? Przy jakich projektach?
Pierwszym, którym mogę się pochwalić, to jest Meta Drivers Club. Jest to pierwszy na świecie klub super samochody, prawdziwy, klub super samochodowy, który łączy ze sobą realny klub i funkcjonalności Web3 w celu stworzenia jakby takiego globalnego hubu dla fanów motoryzacji, opierając się o możliwości, które na przykład daje NFT czy tokenizacja. Tutaj ważnym aspektem jest właśnie stworzenie tego globalnego hubu, który będzie łączyć tych ludzi, jakaś platforma, która będzie dawać im możliwość kontrybucji w klub, w uczestnictwie w jego grow, powiedzmy. No i przede wszystkim troszeczkę na przykład aspekty inwestycyjne typu tokenizacja super samochodów. Niektóre super samochody jest to super inwestycja, jeśli chodzi o na przykład przetrzymanie kapitału. A dodatkowo do tego dochodzi takie normalne funkcjonalności realnego klubu, czyli wypożyczanie samochodów, jeżdżenie na wspólne eventy, no i wszystkie rzeczy wokół tego, czyli eventy, czyli relacje z ludźmi, którzy mają wokół siebie, krążą, mają ten sam vibe i mają wspólne zainteresowania. No i takie coś chcemy stworzyć, po prostu globalny klub w Web3, znaczy w oparciu o Web3, bo to jednak ma mieć realne jakby zastosowanie również.
No a właśnie z tą inwestycją BMK była taka płaska, niska siódemka. Teraz jest i7 na podstawie tego modelu zbudowane, a wcześniej to nie jest ta wielka i7 limuzyna, tylko tam jest 7 tak. coś. To był taki sportowy samochód z otwieranymi lampami z przodu.
Tak, tak, tak.
To ona gigantycznie wzrosła na wartości. Jeżeli masz dobry egzemplarz jeszcze, nie daj Boże, z Japonii, to ona bardzo, bardzo, bardzo mocno wzrosła na wartości, nie?
Tak, jakby jednak to jest kwestia ta sama, co z zegarkami. Mhm. Z czasem nieruchomościami. Mhm. Te rzeczy, jeśli są kolekcjonerzy, są dodatkowo, te samochody są super wykonane, to automatycznie jakby lepiej trzymają cenę niż Fiat. Po prostu.
Ferrari, Fiat, niedaleko.
Miałem na myśli Fiat, walutę.
Okej. Okay. Z jakiegoś Ducato wymyślam, czy jakieś inne rzeczy.
Nie, może jakiś stary, zadbany Fiat Panda, nie wiadomo, a w Polsce to Maserati. Mhm. Nie wiadomo.
Nie, te stare takie Fiaty, te pierwsze Fiaty, jakieś tam 125, 127, bo też były takie Fiaty, to one Włosi tam ich opychają nieźle, nie? Tam 500 te pierwsze takie, to gdzieś tam słyszałem, że o tym, no te ceny, może nie jest to milion, ale jakieś takie większe sumy za to wracają, nawet za maluchy chyba już też wracają ceny.
Zadbane, tak, tak.
No na pewno. Wszyscy na słapy kupowali kiedyś maluchy i wsadzali jeden z Seat w maluchy. Miałem taki projekt, że to kosmiczne rzeczy się z tymi maluchami działy, nie? Albo 1.9 TDI wrzucane w te maluchy. I wiesz, nic nie ma, tylko silnik. To było iść dwa siedzenia i klatkę, żeby tego nie urwało. Mówię, w ludziach jest potęga i wyobraźnia, nie? Dobra, to do tego projektu za chwilę przejdziemy.
Jasne.
Jeszcze. A powiedz mi, czy masz jakiś punkt odniesienia? Czym tak naprawdę różni się praca związana z projektami opartych na blockchain, tak? Jako produkt manager, a w takiej tradycyjnej firmie software'owej. Pomijam to community jeszcze, nie?
Mhm, jasne. Z mojego doświadczenia, co mogę powiedzieć, to na pewno są to startupy blockchainowe są super dynamicznym miejscem. Jakby tam się dzieje z dnia na dzień, są troszeczkę inne zasady. Nie jest to wszystko tak zrobione, że tak powiem, opisane oficjalnie z góry na dół. Masz kartę projektu, wszystko jakby od deski do deski jest zaplanowane. Tutaj z każdego dnia na dzień są nowe niespodzianki. I całkowicie powiedziałbym, że inne cele. Na przykład często wydanie produktu w startupie blockchainowym może nie być tak dobre, jak na przykład zawarcie partnerstwa z super lepszym projektem krypto. Czasem warto postawić zamiast na rozwój produktu, na rozwój PR-u i marketingu. Wiadomo, to też się dzieje w Web2, to też jakby działa ta siła marketingu, ale tutaj wydaje mi się, że jako to jest jakby świeże miejsce, świeże środowisko, to tego tutaj będzie więcej, bo nie ma regulacji, nie ma jakby tych ram, które działają na rynku Web2. Oczywiście są też skandale na rynku Web2, no ale jest tego o wiele mniej. A tutaj wystarczy, tak jak powiedziałem, zrobić coś marketingowego, nagonić ludzi, znaleźć kogokolwiek, a sukces może się sam zdarzyć. Są przykłady, na przykład Dogecoin, Shiba Inu. Wiadomo, później te projekty na fali sukcesu stawały się w jakiś sposób bardziej użyteczniejsze niż na początku. Ale to pokazuje tylko, że jakby czasem nawet ten produkt nie jest istotny tutaj. Ważne, że ma napis Web3, blockchain, a ludzie, jako że nie są doświadczeni w tym, na tym polu, powiedzmy, inwestycyjnym, due diligence i tak dalej, to często są takie wałki. Ale troszeczkę odbiegłem od tematu stricte pod jakby krypto, ale jakbym miał jeszcze powiedzieć tak od strony builderskiej, no to tak jak w każdym startupie. Jest dynamicznie, powtarzam się, ale będę to powtarzał, jest super dynamicznie. Z każdy dzień to jest niespodzianka. Często jak się zrobi, powiedzmy, jakąś próbę formalizacji tego, no to może nie wyjść, bo przychodzi jedna osoba, przychodzi druga osoba, która się zmienia. Ci deweloperzy też dosyć szybko się mogą zmieniać. Albo sytuacja na rynku, która określa, czy ten biznes będzie rentowny. Tu jest wiele takich niepewnych zmiennych, które trzeba brać pod uwagę i nic nie jest pewne.
A skąd wynikają częste zmiany kadrowe, czyli wewnątrz projektu, nie? Załoga, dlaczego się załoga w projekcie może szybko zmieniać? Zwłaszcza, nie wiem, deweloperzy, nie?
Oczywiście. Wydaje mi się, że to jednak też troszeczkę znak naszych czasów. Mhm. Każdy lubi lecieć na freelancing, mhm. szczególnie deweloperzy. Faktura 1, faktura 2, faktura 3, faktura 4. Plus zadaniowość. Tutaj dostaję deweloper konkretne zadanie, mhm. wykonuje je, a być może nie będzie potrzebny dalej. Szczególnie w tym środowisku blockchainowym, kiedy ci deweloperzy smart kontraktowi od blockchainu są mega drodzy. Mhm. Szczególnie dla świeżych startupów nie jest to często możliwe, żeby utrzymać kogoś na etacie mhm. takiego.
No w ogóle generalnie przy wszystkich firmach technologicznych development to w zasadzie jedyny i największy koszt. No, może nie jedyny, ale największy, tak? No, wiadomo, że większość koszyka kosztów, no to jak nie masz wywalonego biura, no to jest ten development, nie?
Też ewentualnie marketing jednak, nie?
No tak, no to dwa największe koszty, nie? No ale no ten development, tak mi się wydaje, że czasem tak, może iść więcej nawet.
Po kieszeniach potrafi. No. Trochę no, poboleć w tym
dziwię
temacie.
Się. Tylko znowu zastanawiam się, czy takie hustlowanie ze strony programistów to jest dobre na wydajność, jakość kodu i takie inne rzeczy jeszcze, nie?
Kto to sprawdzi?
No, nie, no wiadomo, że ci, którzy też normalnie na etat pracują, to po godzinach też coś klepią, więc też tak, hustlują, tak, tylko tak. w inny sposób trochę, nie? Więc no właśnie. Kto to sprawdzi, nie? A właśnie a propos ludzi. Czy tak naprawdę, nie wiem... Na rynku kogo jeszcze brakuje według ciebie? Przy Web3.
Super doświadczonych ludzi? No, to chyba wszędzie.
No, pewnie tak.
Wydaje mi się, że jako, że to jest młode środowisko, mhm. to na przykład wystawianie ogłoszeń, 5 lat doświadczenia jako senior blockchain developer jest troszeczkę nie na miejscu. Mhm. Wiadomo, już troszeczkę się to zmienia. Jest 2023 rok, więc jest opcja, że ktoś w 2017 roku klepał już Solidity, ale nadal te wymagania troszeczkę mhm. odbiegają od rzeczywistości. Więc na pewno to potrzeba czasu, żeby kształcili się ludzie, którzy naprawdę są kompetentni. Jest wiele kompetentnych, ale wydaje mi się, że jeszcze na ten moment jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którym się wydaje. Mhm. I to jest na pewno problem. Może jestem jednym z nich, kto wie.
Na mnie nie patrz, ja nie wiem. Ja tu tylko zadaję pytania, nie oceniam merytorycznie ani skillowo, nie? Okej. A jakie skille trzeba mieć, żeby obsługiwać taką miękką część jak ty, nie? Czyli być odpowiedzialny za build produktu jakiegoś. Mhm.
Tutaj no raczej za dużo od Web2 się nie różni, mhm. chociaż na pewno dałbym do tego wszystkiego, co jest Web2, ta możliwość adaptacji do szybkich zmian, chłonięcia dużo nowej wiedzy. Naprawdę, jakby z dnia na dzień, znaczy wiadomo, w każdej dziedzinie, ale tutaj wydaje mi się, że nawet dwa razy szybciej potrafią się zmienić warunki rynku podczas miesiąca, tygodnia czasem i trzeba nadążać. Poza tym jest to tyle czasem zaawansowane, bo jakby to całe słowotwórstwo, które powstało związane z krypto i tak dalej, może czasem nic nie mówić.
Jakieś przykłady takie masz?
Nie wiem, DeFi, Liquidity Pool. Mhm. Jakby wiadomo, dla ludzi, którzy siedzą w środku, jest to oczywiste, no ale jak ktoś chce przychodzić i jakby robić w tej przestrzeni, to naprawdę bardzo dużo rzeczy może przynieść problemy.
Okej. Okay. Nie wiem, tak się zastanawiam jeszcze właśnie, nie? Właśnie wydaje mi się, że tak na początku jest trochę zbyt komplikowane, nie? Trochę to nazewnictwo, tak na siłę, skróty tak. robione.
Tak, totalnie. Jakby zgadzam się totalnie, że niektóre rzeczy mogłyby być o wiele prostsze. Jakby brakuje właśnie tego simplicity. Że da się to zrobić prościej, tylko ludzie nie będą tego robić, bo szkoda im czasu. No i fajnie jednak mieć taką zamkniętą bańkę, nie? Że mówisz do kumpla, że w twoim LP jest zbyt za mały balans, whatever.
No bo na deksie ostatnio coś zrobiłem.
Tak. Jak czasem mam te rozmowy przy ludziach właśnie nie Web3, no to się łapią za głowę, o co nam chodzi.
Ja się zastanawiałem kiedyś nad tym, bo to jest, nawet padło takie zastrzeżenie wśród jakiejś tam konwersacji na LinkedInie, że póki będziecie właśnie mówić Web3, DeFi, CX, DEX, Smart Contract, czy jest normalne, jakieś inne takie skrótowce, to ludzie będą do was niechętnie przychodzić. No ale tak jak sobie w sumie pomyślisz na ten temat, to każda branża ma jakieś skróty, nie? Gdzie nie spojrzysz, w każdej branży, jeżeli wchodzisz w tą branżę, to oni mają jakieś swoje skróty. Czy to budowlańcy, czy to prawnicy, czy programiści, czy produkt menadżerzy, czy kucharze, czy nawet taksówkarze, czy nawet tirowcy, którzy jeżdżą i przez te CBG gadają, to tam też jakbyś czasem słuchał kosmite, nie? Tylko po prostu nie przebywamy z tymi ludźmi. Więc wydaje mi się, że to faktycznie to nazewnictwo w niektórych przypadkach jest komplikowane, ale wydaje mi się, że też chyba po to, żeby odróżnić to w jakikolwiek sposób, nie? No a ta natywność tego języka, no...
Aczkolwiek jak się słyszy na przykład o smart kontraktach, które nie są smart, są proste.
No, no tak, no ale to co miałeś nazwać, no kod blockchain, to też nie jest kod blockchain, nie?
No nie, nie, no ale są pewne takie rzeczy, które...
Programy binarne wykonywane na EVM-ie, no to jeszcze chyba gorsze jest, nie?
No tak.
Więc no, to miałem mówić, ale wypadło mi to z głowy. Więc tak, no myślę, że te nazewnictwa ktoś tak posłucha, nie? No to faktycznie może być takie odstraszające.
Sam metaverse, jakby co to znaczy?
Mm-hmm.
Albo czemu to jest przywłaszczone przez Web3? Jakby totalnie, jakby czasem nie widzę tutaj logiki.
Mm-hmm. Agnieszka o tym mówiła, że ona odróżnia właśnie metaverse od Web3 3.0, już jak zwał. Nie wiem, może dlatego, że możliwość przenoszenia jakichś asetów z warstwy do warstwy gdzieś tam jednak robi połączenie między przenoszeniem jednego asetu z metaversu 1 do 2.
Czy to potrzebuje blockchaina?
Wiesz, no to mądrzejsi ludzie niż ja na pewno o tym myślą. Są wielkie firmy, które to robią. Z jednej strony, wiesz, no może potrzebuje, może nie, tak? No można zapisać to w bazie danych, no ale jakbyś chciał przenieść z jednej bazy do danych, to znowu robimy jedną osobę, która nad tym, wiesz, kontroluje, tak jak mamy SSO, czyli te single coś tam do logowania, nie? Single authority, jakoś tak. Że możesz się przez Google pologować wszędzie, nie? Więc to są już takie niuanse, nie? A wydaje mi się, że po prostu dużo ludzi zaczęło w tym podobnym samym czasie rozmawiać o metaversie i o blockchainie w tematyce, nie? Więc może gdzieś to się tam skonektowało razem w głowach ludzi. Ale o AI też możemy gadać jako o blockchainie, nie? Zwłaszcza teraz ja uważam, że 2-3 to rok AI mocno będzie.
Ciężko powiedzieć, bo w przestrzeni jakby tej technologicznej AI zawsze, znaczy od jakiegoś czasu było bardzo dużym tematem. Szczególnie za granicą. Nie wiem, może w tej polskiej bańce Web3 krypto by jest najważniejsze, oczywiście, ale jakby ten temat od jakiegoś czasu był bardzo gorący. I po prostu ten katalizator, jakim było ChatGPT, wybuch, nie, do mainstreamu. Ale ci ludzie, którzy siedzieli już w tym, już wiedzieli, że jakby szykuje się coś dobrego. Ogłoszenie silnika i tak dalej, i tak dalej. No jakby to było jakiś czas temu. I ci, którzy byli ciekawscy i śledzili temat, wiedzieli.
No tak, bo sama ChatGPT-3, no to już wcześniej o tym była mowa, nie? Wydaje mi się, że to ostatnie takie otwarcie bardziej tego czatu, tego, bo to jest OpenAI chyba to robi, to tak ja to porównuję trochę do wiadomości, że Bitcoin przekroczył 20 koła dolców. To mniej więcej, ja to mniej więcej tak samo porównuję. Właśnie wtedy ulica najbardziej zaczęła mówić o Bitcoinie i największe...
Większe. Jeszcze takich zdarzeń będzie dużo.
Na pewno, bo dużo rzeczy się rozwija, nie? Właśnie jestem ciekaw, kiedy takie duże zdarzenie w metaprzestrzeni przyjdzie, nie? W metaversie.
W samym metaversie? Według mnie, kiedy jakaś w końcu marka zrobi dobry metavers. Może nie takie jak Meta. Oni tam nóg nie mają, albo już mają.
Mają, a Aga to tłumaczyła, że mają, bo wcześniej mieli problem z animacją tego, ale w nowych Oculusach, które już mają kamery na padach, już są podobne nogi. Ja nie sprawdzałem.
Ja też nie. Jakby podziwiam, ile pieniędzy zostało przepalonych na to. Ale cóż.
R&D, nie no.
Tak działa świat.
No, wiesz, no... dużo ilości, a ile projektów upadło, nie? I tam też są jakieś pieniądze przepalone w samych projektach, które nigdy nie widziały światła dziennego.
Tak, no ale to właśnie ta rzecz, o której już rozmawialiśmy, ile jakby więcej marketingu czasem w tym jest niż produktu. A jeśli jeszcze tak nawiązuję do tego AI, mam takie wrażenie, że to może być kolejna rewolucja informacyjna. Po prostu mam wrażenie, że za jakieś 10 lat jakby każdy będzie miał swojego takiego asystenta opartego AI. Nie będzie musiał myśleć nawet, co robi. Będzie wykonywał polecenia. Ale na przykład to może być spoko, jeśli chodzi o codzienne życie. Nie?
W sensie jakieś takie mega daily, jak zakupy, przejazdy, tak?
Tak, tak.
Czy taki concierge, tylko w AI.
Jakby wiadomo, można użyć przeglądarki i zobaczyć, jaki jest przepis na danie, które aktualnie chcesz zrobić, ale na przykład wykorzystanie do tego wiedzy, na przykład jakim ty jesteś człowiekiem i co aktualnie byłoby dla ciebie najzdrowsze.
I zdjęcie lodówki.
Zdjęcie lodówki. Albo aktualnie, jeśli jesteś studentem i posiadasz same piwo, no to co się da zrobić z piwem?
Poza wypiciem go, tak. Albo beer pong. Nie, wiesz, to tak się ogląda, nie? Jakieś takie mega futurystyczne filmy, gdzie załóżmy coś pokroju Alexy jest, nie? Jakiś taki smart głośnik, którym sobie gadasz. No to gdzieś tam faktycznie, nie? Taki concierge AI. Nie wiem, zamów mi zakupy. De facto już możesz to pewnie zrobić, jakbyś się uparł.
Tak, tylko często to są jakby algorytmy, silniki, które nie są jeszcze na tyle zaawansowane, żeby jakby w twoim przypadku super to zrobić. I no, tak jak teraz jest z GPT, no to jest zamknięta baza jakby informacji. I jest parę błędów, które popełnia, ale generalnie działa okej. Okay. Można z tego korzystać. Ja korzystam super od momentu, kiedy to wyszło. Da radę naprawdę produktywnie zacząć pracę, aczkolwiek nie tak, jak mówią to wszyscy znajomi na LinkedInie.
No i nie wiem, rozmawiałem z Piotkiem o tym, że część osób sobie chwali, część osób nie ma zdania, część osób bardzo neguje. To chyba zależy od czego, do czego potrzebujesz to wykorzystać, nie? Jak myślisz, że to odwali całą robotę za ciebie i wpisując dwie frazy, to raczej nie.
No niestety. Ale na pewno trzeba temu się przyglądać. I jeśli ktoś nie będzie potrafił tego używać w przyszłości, no to może być bardzo z tyłu.
No tak jakbyś Google'a nie miał używać do znalezienia fryzjera w okolicy. Mniej więcej.
No.
No albo zamówić pizzy przez Ubera, albo inną aplikację.
Coś w tym jest.
No. Dobra. To wracając do Meta Drivers Club. Skąd w ogóle się pomysł wziął na takiego typu projekt?
To była niejako odpowiedź na aktualne potrzeby istniejącego już klubu w Warszawie, Supercars Club, w którym zaczęło się pojawiać dużo ludzi ze świata Web3, no i też dużo ludzi z zagranicy. No jakoś tak naturalnie wyszła potrzeba stworzenia czegoś, co posiadałoby te dwie rzeczy, czyli Web3 i globalna jakby ekspozycja. Jako tako Web3 nawet super się nadaje do stworzenia społeczności poprzez NFT, co teraz jest testowane bardzo, z lepszymi i gorszymi rezultatami, ale wydaje mi się to być dobrą drogą, jeśli chodzi o technologiczne zastosowanie. Nie mówię jakby, że to samo w sobie ma jakąś wartość, ale jakby użyć tego jako narzędzia do stworzenia takiego, powiedzmy, biznesu opartego technologicznie o to, wydaje mi się, że ma bardzo dużo sensu. I wracając jakby do MDC, powiem tak skrótowo, to ma działać w taki sposób, że oczywiście karty członkowskie w postaci NFT, bo jednak sama należność do jakiejś społeczności, czemu nie może być asetem, nie? To jest bardzo spoko rozwiązanie, jakby na to nie patrzeć, nie? I tak samo wykorzystać NFT, nie RC20, jako tokenizację super samochodu. I jakby obudować wokół tego otoczkę klubu i ludzi, którzy by tego używali. Przede wszystkim wydaje mi się, że na fali będzie tokenizacja realnych asetów.
No, jeżeli połączymy to właśnie z tym wspomnianym wcześniej metaversem, to myślę, że tak. Nie?
Znaczy, tutaj też jest troszeczkę dodatkowy temat. Mhm. Ja tutaj nawiązywałem bardziej do tego, co na przykład powiedział CEO BlackRock, mhm. czyli następną falą będzie tokenizacja świata finansów, czy realnych asetów. Mhm. I wydaje mi się, że to będzie kierunek, jeśli chodzi o trendy w przyszłych latach, jeśli chodzi o krypto. I generalnie to może być bardzo mocny wstęp do takiej rewolucji mhm. finansowej. Nie tak jak oczywiście mają nadzieję degeni, że będzie, tylko bardziej w stylu CBDC, mhm. bank kontrolujący, załóżmy jakieś prywatne blockchainy i tak dalej, i tak dalej.
No, ja się trochę wewnętrznie gryzę, jeżeli chodzi właśnie o CBDC i oparcie w ogóle całej polityki pieniężnej czy polityki podatkowej, o blockchain, dane publiczne, AI, ustalanie wysokości, nie wiem, podatków indywidualnie od twoich zarobków, nie? Ja mega creepy się z tym czuję.
No, creepy tak, ale jakbyś pomyśl, co byś zrobił, gdybyś był w X-kurze. Ludzie, którzy to projektują. Według mnie to jest super rozwiązanie.
No, jeżeli wejdziemy na drugą stronę osób, które tym zarządza, to jasne, no bo odchodzi bardzo dużo pracy z tym, znaczy na początku tak, ale bardziej mówimy o jakimś takim utrzymaniu. No to jak już coś zadziała, no to już raczej będzie działać potem. Odchodzi dużo ludzi do pracy tak naprawdę, więc ten obsługa tego się staje tańsza, masz większą transparentność, tak?
Dokładnie.
Jeżeli chcesz jakiemuś Kowalskiemu dowalić, no to mu dowalisz, nie?
No, szykują się nieciekawe czasy. Czy ciekawe?
Zależy, jak wykorzystasz to.
Tak, właśnie dlatego wydaje mi się, że zawsze ci, którzy mają łeb na karku, jakoś dadzą radę. Wiadomo, będzie ciężej, ale zawsze jakoś ludzie sobie radzili. Jak z tym Fiatem na przykład, nie?
Jechali na wakacje. Fiat 126P. A propos wakacji i przejazdu, i jeszcze wrócimy zaraz do samochodów, to właśnie a propos tego, co się dzieje, fajnie widziałem mem ostatnio. Z autobusem. Nie wiem, czy go widziałaś. Jedna osoba właśnie patrzy na skały, bo ten autobus sobie skręca.
Tak.
I jedna osoba patrzy taki, wiesz, słoneczny, piękny horyzont i ona się tam cieszy, o, Web3, jestem zadowolony. A druga osoba patrzy właśnie na te skały w ciemne i tam nie ma nic, nie? Właśnie taka dobra analogia trochę tego, co się dzieje, zależy, w której stronie autobusu siądziemy. I czy skoczymy do dobrego autobusu?
No, coraz bardziej myślę, że jednak trzeba korzystać z tych okazji, bo jak się nie będzie działać, to się jakby zostanie świat, który inni nam zaprojektują. I wiadomo, trzeba próbować jakby być jak w najlepszej sytuacji. I jest już nas ponad 8 miliardów, więc jakby posiadać złość do tego, że ludzie chcą cię kontrolować jak najbardziej, to tak jakbym groził pięścią do Boga.
Znaczy, i wiesz, nie złoszczę się z tego powodu, nie? Ja to bardziej odbieram, że po prostu jest to taka wizja, no, mocno Orwellowa, nie? Że...
Oczywiście. Ja bym bardziej porównał Orwell a Huxwell, coś pomiędzy.
No, Huxwell też, bo też pojadę do latarni i będę sobie rzucał w tych ludzi.
Dokładnie.
Którzy przyjechali. No, Huxwell też jest fajny. No, właśnie. To tak jest z tym młotkiem, nie? Pytanie, dlaczego go użyjesz? Tak naprawdę. Dobra, a wracając do samochodów, już odejdźmy od tych Orwelli i futurystyki, bo zaraz książkę napiszemy. A jakie jest tam twoje zadanie w MDC?
Łatwiej byłoby powiedzieć, czego ja tam nie robię. Na pewno nie zajmuję się kontentem technicznym, czyli kodowaniem platformy, designem, UX-em, UI-em nie zajmuję się, ale czym się zajmuję, to bardziej projektowaniem rozwiązania, strategią, no i takim pilnowania zespołu, żeby wszystko zostało zrobione. Myślę, że to podsumuje jakby to, że można powiedzieć, że robię to, co robi general manager, ale wiadomo, jak jest w projektach jakby młodych, które dopiero się rozwijają, że nie masz określonej roli, po prostu robisz to, co musisz. I na razie to jest ten etap.
To się wydaje taki bardzo sexy temat. Super samochody, dostęp NFT. Czy myśleliście o marketingu influencerskim w tym wypadku w jakikolwiek sposób?
Tak, oczywiście. Jest to super dosyć nośny temat. Chociażby w Polsce jakby ci youtuberzy związani z moto są, powiedzmy, dosyć znani. Jakby każdy słyszał przynajmniej o jednym. Ale jest to dosyć droga zabawa. Jakby samochody same w sobie nie są tanie. Dodatkowo ludzie na świecie, którzy mają pogłos w świecie samochodowym, też nie są tani. Jakby współpraca z nimi, czy jakieś materiały sponsorowane, jest to olbrzymi koszt.
Powiedzieć stawki bez mówienia nazwisk?
W Polsce raczej nie jest to super problem, jeśli chodzi o jakieś połączenie klub samochodowy. Oczywiście są to racjonalne stawki, bardzo konkretne. A jeśli chodzi o świat, no to tutaj do największych możemy mówić o kilkaset tysięcy dolarów.
Za co?
Za współpracę jakąś taką większą.
Okej, a na przykład za jakieś, nie wiem, stories tygodniowe albo jakieś post, albo jakiś
film. To oczywiście zależy wszystko od człowieka, no ale do kilkuset tysięcy dolarów, kilkudziesięciu tysięcy dolarów można liczyć. Coś pomiędzy tymi widełkami.
Nice. No, nie robić, tylko samochody testować.
Testować albo, albo krypto reklamować. Też są tacy ludzie, którzy naprawdę dużo wyciskają z... jakby to daleko od siebie nie odbiega czasem. Widzę jakby niektóre powiązania we wszystkich branżach, tak jest oczywiście, ale powracamy znowu do atencji. Ci, którzy mają atencję, mają troszeczkę władzy, niestety.
No, to tak zawsze jest, nie? Jak, to jest też niebezpieczne trochę narzędzie, nie? W rękach różnych
tylko
ludzi.
Teraz trochę to się rozrosło w momencie, kiedy powstały narzędzia idealne, czyli social media, jakieś, no właściwie social media.
Piąta władza, nie? Bo takich zwykłych, tradycyjnych mediów już chyba tak ludzie średnio śledzą albo w ogóle.
No, w mojej pokolenie na pewno tak, już no, coraz mniej. Nie?
Tak, mówię właśnie już po tym pokoleniu tak mniej niż 30, mniej niż 35. To raczej ludzie się odwracają od takich zwykłych telewizji.
Tak, tak.
Totalnie.
No i to jest właśnie ta magia, powiedzmy, społeczności. Ludzie, którzy podobnie myślą albo oferują ci content, który ty lubisz. Te samochody na przykład, nie? To są ci influencerzy, ale dlatego też klub powstaje, tak? To jest dla ludzi, którzy lubią jeździć i niekoniecznie mają na to pieniądze, no bo takie tematy super samochodów czy hypercarów są naprawdę drogie. Jakby nie wiem, czy kiedykolwiek jakiś przeciętny człowiek może sobie pozwolić na kufno takiego supercaru, nie? No są inne wydatki, poważniejsze, a to jest naprawdę dla fanatyków i dla entuzjastów. Więcej jest entuzjastów niż posiadaczy. Ale co najlepsze, w tych społecznościach często jakby ci ludzie nawzajem potrafią znaleźć wspólny język. Znaczy wiadomo, tak jest ze wszystkim, nie? Czy ktoś się interesuje krypto, czy ktoś się interesuje, nie wiem, klubem książki. Jakby jeśli masz te same zainteresowania, od razu lepiej znaleźć wspólny język i przebywać z tymi ludźmi.
Nie, no to jest prawda, nie? No, zazwyczaj lekarze się z lekarzami, adwokaci z adwokatami, czy programiści z programistami. A co do super albo hypercarów, jaki jest najdroższy samochód u was?
McLaren P1.
Okej. Fotowo ile? Gdzieś tam milion pewnie. Nie.
3 miliony euro.
Nice.
Jeśli się nie mylę aktualnie, nie wiem.
No bo te ceny fluktują i zmieniają
tak, fluktują
się.
Fluktują, plus dodatkowo na przykład ostatnio jeden McLaren się prawie utopił.
Jak się utopił? Jak można utopić samochód?
Był huragan, nie pamiętam, w którym mieście w Stanach. Powiedzmy, był film, dokument, znaczy film. Ktoś udokumentował, jak jego McLaren wypływa z garażu. I się troszeczkę śmiałem, że to był taki mechanizm burnowy McLarenów. Coraz mniej.
Ale faktycznie, jeżeli jest jakaś limitacja sztuk i faktycznie ten jeden wypłynie, spłonie lub się rozwali, to ten, który masz i trzymasz pod kołdrą albo kocem, albo w klubie, to faktycznie wzrasta na wartości. To jest kolejny taki case, nie?
Tak. Dużo jest takich modeli, które są limitowane. W przypadku tego McLarena jest około 300-350 sztuk.
Ja nie wiem.
Coś tak koło tego. I z tego, co wiem, to w Polsce to jest jedyny.
Okej. Okay. Wow. A co osoba, która udostępnia taki samochód, jakie ona ma benefity w ogóle z udostępnienia samochodu? Nie, no bo to nie są małe pieniądze. No i załóżmy, ktoś wziąłby sobie jazdę testową, kto jest najarany jak szczerbaty na suchary, że on się kajtnie taką pojedynką. No i nie wiem, za bardzo go fantazja poniesie i się zawinie na słupie. I załóżmy, że przeżyje, ale samochodu nie będzie. Ja wiem, że one są ubezpieczone, tak? To wiem, ale no... To jest kolekcjonerska rzecz, no i tracimy jeden z 350 samochodów, nie? To więc co motywuje tych właścicieli, żeby jednak zostawić ten swój samochód w takim klubie?
Jasne. Przede wszystkim niedopuszczona zostałaby sytuacja, kiedy ktoś taki jeździłby takim samochodem, nie? Jakby jest selekcja robiona ludzi, którzy mogą faktycznie prowadzić ten samochód. No i zazwyczaj jest pod opieką. Ale po drugie, Mało kto chętny jest jeżdżeniem takim samochodem, bo jeśli ktoś wie, co to za samochód, co on sobą reprezentuje, to same dotykanie go czasem powoduje dyskomfort. Więc raczej ludzie, którzy są w stanie być w środowisku ludzi, którzy wiedzą, co to znaczy, raczej nie spróbują takich zagrań, jak zarolowanie się na słupie. Ale jeśli wracając do tych, co mają ownerzy jakby z tego. Aktualnie w klubie to działa tak, że w tym Web 2, że ludzie, którzy posiadają superkary, albo niekoniecznie posiadają, mogą wypożyczać te samochody do klubu i one jakby nabijają punkty im. I dzięki temu oni mogą jeździć innymi super samochodami. Jakby to jest taki car sharing, tylko w zamkniętej grupie i fajnymi samochodami. No bo jednak po co trzymać 4 samochody u siebie w garażu, utrzymywać je, kiedy możesz dać do klubu, który zajmie się tymi samochodami, a przy okazji będziesz mógł wymieniać je pomiędzy inne modele. Tak. I jak to ma działać w przypadku wersji Web 3? Są dwie opcje. Albo ktoś przynosi ten samochód jako klubowicz tego klubu, albo jest to stokenizowany samochód przez klub. I teraz tak, jest parę, załóżmy w tej przypadku stokenizowanych samochód part ownerów, no bo to tokenizujemy, są ludzie, którzy są posiadaczem jakby share'ów, akcji jakby w tym samochodzie. Oczywiście jest to legislacyjnie tak zrobione, że to nie podlega jakby takim zasadom jak akcje. I oni jakby zarabiają oczywiście na rośnięcie wartości tego samochodu w czasie, ale też zarabiają na tym, że ten samochód przez normalnych klubowiczów jest wypożyczany i jeździ się tym samochodem, tak? I on generuje jakiś revenue, który będzie po prostu rozdzielany pomiędzy tych part ownerów. A part ownerem może być również też ten właściciel. W większości na przykład, kiedy nie zażyczy sobie tokenizować samochodu powyżej jakiś tam procent.
Właśnie miałem się pytać, jak to prawnie jest rozwiązane, ale tak się zastanawiałem, czy zadać ci to pytanie, no bo to jednak jest takie pytanie dość ciężkie.
Ja się tym na szczęście nie zajmuję, ale generalnie cokolwiek to jest, to NFT jest security. No i teraz po prostu trzeba było znaleźć takie rozwiązanie legislacyjne, które pozwoliłoby na zrobienie takiego myku, plus po prostu znaleźć dobrą jurysdykcję.
No na pewno. Na pewno. No bo się nie wyobrażam sobie wbijania 100 ownerów w ten kartę pojazdu. Potem wypisanie.
To jest niemożliwe niestety. Nie? Znaczy stety. Prawo nie jest przystosowane do takich rozwiązań.
I właśnie do tych serwisów jeszcze w samochodów tak napomknę tylko, że faktycznie te super samochody jak stoją i nic się z nimi nie robi, to one niszczeją po prostu. Te samochody trzeba tam przewietrzać, ruszać tak naprawdę, żeby opony... One chyba na takich specjalnych klockach nawet stoją, żeby to nacisk na oponę wyrównać z tego, co widziałem.
Niektóre tak.
No i akumulatory trzeba ładować, w ogóle ruszać tymi samochodami, nie? Więc to też nie jest tak, że kupimy samochód za dwie bańki i on sobie po prostu stoi pod kocem.
No dlatego to jest bardzo wygodne rozwiązanie taki klub, nie? Jeśli ktoś posiada więcej, no to jednak utrzymanie tego to jest duży czasowy problem. Wiadomo, jeśli ktoś posiada takie samochody, no to może ma na to kasę, ale z drugiej strony czas. Czas jest cenniejszy.
No to ja zatrudniasz sobie jakiegoś gościa albo dwóch. Ci przestawię z rampy na rampę te auta, nie?
No tak, ale po co to robić, kiedy jest gotowe rozwiązanie?
No jasne, nie? Wiesz, no to tak jak mówię, no podejść do tej sytuacji, do tego rozwiązania będzie kilka, nie? No zależy kto, jak to widzi. No wiesz, ktoś kupi sobie Chirona i powie, że nikt inny nie będzie mu tam w butach właził, bo ma białe wykończenie, jeszcze nie daj Boże mu ryskę zrobić na tapicerce, nie?
Tak, ale jakby obracamy się w tym kręgu ludzi, których na to stać, nie? Na kupienie takich przedmiotów. Ale nasz klub jakby jest nastawiony na ludzi, którzy... Niekoniecznie muszą jakby mieć ten kapitał, żeby przeznaczyć. Właśnie ta tokenizacja powstała również po to, żeby ludzie tacy normalni, którzy po prostu nie mieli super dużo szczęścia w życiu w jakiś sposób, mogli sobie pozwolić na taką inwestycję. No bo naprawdę niektóre modele, tak jak wspominałeś, na przykład ta BMK z tymi światłami, potrafią robić fajne wyniki. Wiadomo, nie jest to krypto, nie jest to 300% w 2 dni, ale nadal jako zabezpieczenie przed kapitałem jest to według mnie bardzo spoko.
No tak, zamiast kupować Burago w skali 1 do 100, to kupujesz udział 1/100 na przykład samochodu jakiegoś, może 1/1000 bardziej przy tych kwotach, albo 1/10000 nawet.
Tak, ale generalnie wszystko ma jakby w tym klubie się kręcić wokół tych samochodów, tak? Czy mają być to specjalne eventy, track day'e na torach, czy po prostu spotkania tych ludzi. To chcemy wykonywać i chcemy łączyć tych ludzi i chcemy zbudować społeczność jakby bazującą na tym. Oczywiście to nie będzie stricte Web3. Ta Web3 będzie się działo wszystko pod spodem. Jakby to jest technologia, która potrzebuje jeszcze dużo jakby zrobić, żeby była dla mas. Dlatego rozwiązania typu custodial wallet czy płatności kartą, jak na przykład w Stripe, no jest to według mnie must have aktualnie, żeby zrobić jakąś adopcję. Jakby nie nazywać tego NFT, tylko digital membership, które możesz później odsprzedać komuś innemu. Tego nie było jakby normalnie, nie?
Czy nawet w ogóle po prostu membership jakiś tam. Nie, no mówię, ja też nie myślę, jak to ładnie nazwać, nie wymyślam tych buzzwordów, ale no im trochę prościej, tym lepiej. Właśnie, powiedziałeś jeszcze o tym Web3 i tym buzzwordzie, a jak w ogóle świat motoryzacyjny, który nie był crypto-native, reaguje w ogóle na takie pomysły jak Web3, NFT, blockchain, szerowanie samochodu?
Wydaje mi się, że to tak jak jest w mainstreamie. Normalni ludzie, którzy jakby nie żyją z tym na co dzień, są mega sceptyczni i boją się tego, bo nie znają, nie wiedzą, o co chodzi, słyszeli w radiu NFT, małpy, myśki, whatever, i trochę boją się. A marki robią swoje.
No jasne.
Chyba nie, mało jest marek samochodowych, brandów, które nie weszło. Na przykład Porsche weszło. Volkswagen Web3 robi projekt. McLaren ostatnio widziałem. Renault, BMW w metaversie. Naprawdę oni wchodzą w to, bo widzą, że chcą wychować kolejne pokolenie ludzi, którzy będą ich klientami. A ci ludzie interesują się NFT, krypto i są potencjalnymi kupującymi. Dlatego też wydaje mi się, że też jest to okazja dla MDC stworzenia platformy, na której będą potencjalni kupcy dla tych brandów i dzięki temu również klub może zyskać na partnershipach z takimi brandami i po prostu dawać kolejną wartość ludziom, którzy będą należeć do klubu, bo będą potencjalnymi kupcami tych brandów.
Tak sobie wymyśliłem taką rzecz teraz, tak jak mówisz o tym, że można na przykład tokenizować auta, to wyobraź sobie, jaką zawalistą rzeczą by było stokenizować jakiś model auta, już nieważne jaki, i móc tym samochodem jeździć w jakiejś grze. Ale tylko ty możesz nim jeździć, albo jakaś inna osoba, bo tylko wy macie token tego auta, nie? I na przykład jak są jakieś multiplayery albo gameplaye takich wielu osób i na przykład każdy właśnie, żeby nie rozwalić go na słupie, jeździ sobie, nie wiem, w Forzie albo jakimś NFS-ie. Takim samochodem i on nie, ktoś inny nie może go mieć, bo jest na przykład, nie ma go tego tokenu, nie?
Zgadzam się. Jakby to jest totalnie duży potencjał, żeby też dla gamingu samego, bo gaming też jest super rzeczą, jeśli chodzi o Web3. Oczywiście potrzebuje dużo jeszcze pracy, ale jest to pierwsza dziedzina, o której się pomyśli, kiedy się myśli NFT.
Okej. Takie pytanie, bo pojawia się dużo takich urządzeń, które skanują przedmioty i wrzucają go do jakichś tam 3D rzeczy. Czy uważasz, że to jest potrzebne? No bo większość tych samochodów, modeli, nie wiem, aut, zabawek, czy jakieś rzeczy, które są skanowane do metaversu, w zasadzie zanim zostaną wyplute na produkcję, te modele już gdzieś istnieją. I tak się ostatnio zastanawiałem, bo też jest takich parę projektów w Polsce, które to realizują, czyli skanują takie rzeczy i wstawiają je do świata wirtualnego w jakikolwiek sposób. Jakie masz zdanie na ten temat? Bo to jest tak trochę rynkowo już.
W sumie trochę dobrze podsumowałeś. Jakby już to jest, ktoś chce zrobić to lepiej, ale w sumie na czym ma lepiej to polegać, to zależy od danej firmy, nie? Ja troszeczkę nie mam zdania. Nie znam jakby rynku związanego z tym. Może jest potrzeba, bo producenci nie są zbyt chętni dzielić się przedmiotami, które wytwarzają. No bo tak jest, wszystkie jakby auto na przykład mają licencję i to jest też olbrzymi dla nich rynek, żeby na przykład użyczać samochodów do gier, nie?
Typu NFS Forza.
Tak.
Chociażby.
To są ogromne pieniądze. I może załóżmy, ktoś nie ma takich pieniędzy, no to musi zeskanować, zmienić troszeczkę, chyba jest 70% progu, żeby...
Nie wiem,
ale... Żeby nie przypominało i żeby można było użyć dany warent. Ale to jest też trochę śmiesznie się liczy, jak 70%. Co przypomina dany samo model, a który nie?
Mam tutaj jeden produkt GTA, który jest idealnym. Oni chyba nie mają żadnej licencji. Te wszystkie samochody się jakoś tak dziwnie nazywają, ale koniec końców dnia w jakikolwiek sposób są podobne do jakichś, nie wiem, BMW-ek czy Lexusów chociażby, nie?
Tak.
Nie wiem, światła są zamieniane, kawałki karoserii, nie? No i właśnie w ten sposób.
Ale wydaje mi się, że to bardziej taka będzie marketingowa otoczka w stylu ten brand wchodzi za pomocą tej technologii do metaversu. Wiadomo, kolejny pośrednik mogliby to zrobić sami, ale jak już ktoś będzie ustawiony jakby ze skanowaniem przedmiotów do metaversu, no to wydaje mi się, że dla nich to jest tylko plus.
Ja to tak sobie myślałem o tym jako właśnie jakichś takich mega rarity rzeczach, typu, nie wiem, jakaś gitara, której dotknął jakiś mega znany bluesman i tam są odciski palców. My skanujemy i ten przedmiot tokenizujemy, nie?
To już bardziej trochę pod art podchodzi, nie?
No, na pewno, nie? No ale to tak, mówię, takie pytanie poza kontekstem. Dobra, a przy jakich projektach jeszcze pracujesz z tej sfery?
Jasne, na pewno warto wspomnieć, że pracowałem w projekcie HashUp. Zajmował się licencjonowaniem gier za pomocą kryptowalut. Zajmuję się cały czas, projekt działa. Bardzo fajny, gamingowy. Aktualnie czym się też będę zajmował, to stworzenie giełdy Leverix. Będzie się nazywała, ale to nie będzie zwykła giełda. Ta giełda będzie pozwalać użytkownikom na grę z dźwignią finansową na rynku spot. Więc coś, czego nie było i dodatkowo jeszcze nie będzie możliwości likwidacji jakby pozycji. Wiadomo, brzmi to abstrakcyjnie, bo co jeśli ktoś jest pod spodem?
No właśnie.
Tyle razy, no ale że tak powiem, jakby problem jest tego użytkownika, nie giełdy. Bo jakby my pożyczamy jako giełda pieniądze w stablecoinach i po prostu to, co on musi zwrócić, to ile wziął, plus dodatkowe fee. Więc na takiej zasadzie ma to działać. Więc może być to okazja dla ludzi, którzy może nie za bardzo chcą się parać rynkiem futures, nie rozumieją go, bo często te wszystkie że tak powiem, designy tych stron na giełdzie na przykład są straszne, nie? Rynek merging, rynek futures. Jakby jak ja pierwszy raz to ogarniałem, to się za w głowę złapałem, o co chodzi. Jakby jak grać na tej cholernej dźwigni. Oczywiście później moja odpowiedź dla wszystkich jest taka, nie grajcie na dźwigni. No. Nie grajcie. Nie jest tego warte. Chyba, że na dźwigni jeden. Super jest dźwignia. No ale tak. Nie, można grać na spadki, razy jeden.
Wiem o tym. No tak, kolejne buzzwordy. Jak nie jesteśmy w świecie, no to właśnie future, spot, albo...
To trochę rynek finansowy jednak.
No tak, no ale kolejne buzzwordy i tutaj już ludzie nie mają problemu, żeby się nauczyć, nie? Albo jakieś stop lossy czy coś, no.
Tak. No tutaj masz rację, że jednak to wszystko zależy od branży, ale jakby jak siedzę w tym głęboko, to wiem, że coś może być prościej. I to trzeba upraszczać. Ludzie potrzebują prostych rzeczy, bo inaczej nie będziemy mieli większej adopcji, inaczej nie będzie realnego zastosowania tej technologii. Znaczy, wiadomo, no może być jakoś taka bardzo głęboko mieć zastosowanie, no ale wtedy po co? Po co to wszystko, nie?
A jak według ciebie teraz plasuje się sytuacja na rynku krypto, NFT? Wrzućmy wszystkie rozwiązania na blockchainie w jeden worek, już tak do uproszczenia.
W momencie, kiedy nagrywamy, to jest jakaś super odbicie. Chyba nawet 21 tysięcy.
Widziałem 20, jest 20 już.
Tak. Teraz już troszeczkę zjechało.
No sprawdzę nawet. Ale było 20. Ekrana tak, patrzy.
2700 stawiam. Co wygrałem?
Talon. 2900.
No. No i wszyscy już ogłaszają wielki sukces.
Tak.
Lecimy na księżyc. Zaraz będziemy wszyscy milionerami. Chyba, że się nie wpakowaliście. No to wpakujcie szybko, bo rynek potrzebuje płynności. Ale tak na serio, wszystko wskazuje na to, że ten kwartał pierwszy kwartał będzie tragiczny, jeśli chodzi dla rynku finansowy. Jakby wszyscy straszą inflacją, znaczy straszą, czujemy, czujemy wszędzie jest inflacja, recesją, co według mnie powinno się odbyć, bo to będzie zdrowe dla rynku, po prostu. I myślę, że te aktualne wzrosty to tylko podbicie do większego shortowania. Takie jest moje zdanie. I cały czas osobiście ja czekam na miejsce, żeby się wbić jakimiś oszczędnościami właśnie w kryptowaluty.
Myślę, że zejdziemy do 4-5 na Bitcoinie?
Nie.
Aż tak nisko, nie?
Nie, nie. Myślę, że na pewno w okolicy 15-12 tysięcy dolarów jest to jeszcze możliwe. I myślę, że to jeszcze będzie w tym roku.
Okej, okay, zobaczymy. No, ceny, tak jak mówisz przed nagraniem, chleb. ile za 10 zł można kupić gramów chleba, nie? To też takie niezłe pytanie. No właśnie. A skąd się wzięło tak naprawdę na rynku tak dużo słabych projektów, które teraz nie przetrwają bądź nie przetrwały czasu weryfikacji przez rynek?
Myślę, że to przez to, że do tego rynku ciągnęło ludzi, którzy albo chcieli zarobić, albo byli po prostu na tyle odważni, żeby coś zrobić. No i to raczej przyciąga więcej ludzi, którzy niekoniecznie mają dobre zamiary i niekoniecznie są na tyle doświadczeni, żeby dociągnąć coś nowego. Plus dodać właśnie te czynniki, że to jest nowe, to jest coś, czego jeszcze nie było. Można popełniać te same błędy, co były popełniane na normalnym rynku. Jakby to wszystko się skumulowało do tego, że jest więcej rzeczy, które aktualnie nie działa, niż działa. Oczywiście dużo projektów, które przetrwało, robią jakieś pivoty, żeby być sensownymi, ale no, ten rynek jeszcze się nie oczyścił do końca. Jest dużo rzeczy bezsensownych, wyceny tych projektów są absurdalne. W ogóle bez żadnego utility potrafisz mieć wycenę od paru milionów dolarów do paru dziesięciu, parę set milionów dolarów. I jest to przerażające, bo to jest trochę bańka, nie? A to jest ryzykowne jako inwestor i jako jakby ktoś, kto buduje w tej przestrzeni.
Czy chcesz i czy możesz powiedzieć o projektach, które według ciebie są bezsensowne?
Na pewno wszystkie projekty związane z metaversem wziąłbym pod znak zapytania aktualnie. Oczywiście nie mówię, że są bezsensowne, ale dobrze bym się przyjrzał, czy to ma jakiś plan na siebie i czy ten blockchain wykorzystuje w jakiś sensowny sposób, czy to jest tylko buzzword. Wiadomo, to jest wszystko, co się mówi o każdej kategorii, ale na przykład jestem bardzo mocno nastawiony do projektów, które mają genezę w biznesie Web 2, że potrafią robić pieniądze, że oni zahaczają o ten rynek. Pieniądze nie są w rynku Web 3. Tam są tylko pieniądze od funduszy, tam są tylko pieniądze od spekulantów, których nie ma tak dużo. To jest chyba 4% całej populacji. Wiadomo, liczba robi wrażenie, ale jeśli chce się robić dobry, rentowny biznes, to trzeba generować przychody. A to, żeby robić, no to rynek Web3 może jest fajnym miejscem o zahaczenie, ale na pewno tam nie ma pieniędzy. Więc polecałbym wszystkie projekty, które mają realne zastosowanie biznesowe, które ciągną może pieniądze z realnego biznesu Web2. I na pewno jestem strasznie byczu nastawiony na takie projekty.
A co ogólnie jest jeszcze do zrobienia w tej przestrzeni blockchainowej?
Na pewno wyjaśnienie rzeczy typu DeFi, CEX, to co mówiliśmy. Czy jak przychodzi normalny Kowalski, to wie, co to jest portfel, jakby w jaki sposób przerzucić pieniądze z normalnego rynku, czyli złotówki, na Bitcoina. To jest zbyt ciężkie. Ja nienawidzę używać MetaMaska. To jest jedno z najgorszych narzędzi, jakie można używać. Jest ciężkie, toporne, na telefonie prawie nie działa.
No tak, ten wersja mobile to chyba z kim nie rozmawiam, to każdy na MetaMaska narzeka na mobilu. Ja też mam problemy z tym, nie?
Więc według mnie tutaj jakby dostosowanie technologiczne, to trzeba zmienić, to trzeba uprościć. Mimo, że gdzieś znikną prawdopodobnie te idee rynku, który jest wolny, który spaja ludzi, którzy chcą być niezależni od normalnego rynku finansowego. No to jest bullshit trochę, nie? Słuchajcie, jeśli chcemy mieć działające rzeczy, to muszą być pewne jakby konsensusy. I decentralizacja spoko, ale jeśli to ma ręce i nogi, a aktualnie wydaje mi się, że to jest przerost formy nad treścią. I jest to mega toporne i nieprzyjemne.
No ja właśnie też mam problem zawsze z tym transferem wartości w jedną stronę albo drugą stronę, bo albo jedna strona twierdzi, że to jest scam, w sensie nawet bank dzwoni i mówi, ej, halo, robisz przelew, czy na pewno to ty, czy jakiś pan z dziwnym akcentem nie kazał ci przelać funduszy, nie, ale to już tam kwestia w ogóle inna bezpieczeństwa jest. No, nie wiem, to utility, nie, w ogóle podejście, tłumaczenie, nie, wszystkiego, no fajnie to brzmi, nie. Tylko też trzeba pamiętać trochę, że cała ta wizja została zbudowana po największym krachu finansowym i wtedy twórcy, bądź twórca Bitcoina, no miał ku temu różne takie przewrotowe rzeczy, nie? Walący się rynek, w ogóle defraudacja, te subprime, cała reszta, nie? Subprime, przepraszam.
Nic się nie zmieniło, co najlepsze. Nic, cholernie nic. I najlepsze jest to, że teraz te błędy, które zostały popełnione na tym rynku finansowym, który był w tym 2008 roku.
Copy of clay.
Wcześniej copy of clay. To samo się dzieje tutaj w DeFi. Wszystkie projekty te, które bazują na właśnie powtarzaniu jakichś instrumentów finansowych, które nazywają się inaczej, bo mają decentralized przed sobą.
Przedrostek.
No. Przedrostek. Luna, Anchor, dużo tych projektów to są Ponzi. To nie ma prawa jakby przetrwać, bo to powtarza te same błędy. My się nic nie nauczyliśmy jako ludzie. My powtarzamy cały czas to samo i jeśli by to jakby nie zostanie jak w jakiś sposób skontrolowane, to nie będzie progresu, nie będzie DeFi jako nowej bankowości, tylko będzie hybryda, która będzie jeszcze gorsza.
Właśnie, miałem powiedzieć coś bardzo mądrego. Jak zwykle mam coś powiedzieć bardzo mądrego, wypada mi to z głowy. Może sobie zaraz przypomnę. No tak, ale co do właśnie świata finansowego i do robienia błędów. A, Luna, dobra. Wiesz, to ktoś zrobił projekt, ale druga sprawa, dlaczego się ludzie o tym dowiedzieli, to jest jeszcze co innego. Właśnie do Luny. Dążę i do tego, co powiedziałeś, że ten wpływ społeczny, wpływ influencerów na to, co kupuje ulica, ma bardzo duży wpływ. I to, że akurat część osób kupiło Terra Lunę, a nie Bitcoina dla świętego spokoju, no to wiesz, to też ktoś za tym stoi, nie? I to też nie jest tak, że to przeczytałeś, nie wiem, na feedzie jakiejś poważanej gazety o kupujcie Terę. Ktoś to napchał, nie?
Oczywiście, no to jest celowe działanie po prostu, żeby każdy się czuł dobrze, a w szczególności ci ludzie, którzy byli na początku tego projektu. Znaczy, projekt sam w sobie na początku zapowiadał się super, bo miał właśnie tę realną ekspozycję na Business Web 2. I to brzmiało wszystko pięknie do momentu, kiedy się zagłębiło jakby w tą mechanikę. I to jest właśnie to brak tej prostoty nazewnictwa, bo przez to dużo nawet mądrych ludzi nie przeczytało tego, bo po prostu no, szanujemy swój czas, nie? I wiemy, że są tam rzeczy, których po prostu nie zrozumiemy. I po prostu ludzie nie zwracali uwagi na to ryzyko. Nie? I to nie jest nic złego, żeby patrzeć po innych ludziach, co oni reklamują albo proponują, że jest dobrą inwestycją, no bo nie oszukujmy się, nie ma się tyle czasu, żeby siedzieć nad kompem tyle godzin i analizować projekt od deski do deski, mimo że by warto było, jeśli tam się alokuje kapitał. To nie jest nic złego oczywiście, nie? Tylko pod koniec sam sobie jesteś winien. Nie można później obarczać winą takiego człowieka, który to shillował, wiadomo. Zrobił coś złego, trzeba jakby pociągnąć jakby go za język, za odpowiedzialności jakiejś, czemu to robiłeś, jakby jaka była twoja motywacja, czy była to stricte pieniężna, żeby po prostu, jak to się mówi, zwalić na innych, nie? Swój kapitał? Czy może tak samo ten człowiek został zmanipulowany?
No właśnie też miałem tego powiedzieć, że też nie wiadomo, czy on sam przeczytał te dokumenty, jak to ma.
Co często wiemy, że się nie dzieje.
No tak, no jak już zaufało parę osób, albo propozycja jest intratna, no to raczej nie za bardzo dopytujesz, po co, dlaczego i w ogóle nie.
Przydałby się taki UOKiK w krypto. I tak, jak teraz robią akcje, że na Instagramie podpisują, że proszę podpisać, że to reklama, to w krypto powinno być takie. Byłoby to ciekawie.
Nie, jakby to się nazywało. DeWOKiK. Decentralize, tak? Customers, jakiś protection. Może wymyśliliśmy właśnie nową branżę.
No, branża security w blockchainie jest to dosyć ciekawy kawałek chleba.
Zwłaszcza, gdy jest dużo tortu do wygrania.
Oj tak, i jeśli jest dużo pieniędzy na stole. I to polecam wszystkim deweloperom szukania haków, aczkolwiek czasem te bounties, które dają projekty, są niesamowicie małe w porównaniu do tego.
No właśnie, też mi się tak wydaje. Polygon chyba daje, już nie pamiętam, 250 za znalezienie jakiejś takiej bardzo newralgicznej dziury na sieci? $250,000. Mogę się mylić.
No a wiemy, że skamy potrafiły być tam miliony, setek milionów dolarów.
Faktycznie wartość, którą możesz osiągnąć robiąc jako white hat, jest o wiele mniejsza niż jakbyś jako black hat sobie usiadł, zrobił. Czy wiadomo, tam kwestia konsekwencji innych, nie?
Ale wydaje mi się, że jeśli ogarniasz blockchaina, to jesteś w stanie w jakiś sposób sobie powoli ten kapitał wyciągać. No. Jakby dużo wpadek było spowodowane przez głupotę.
Hura, wszystko na hura. Kupuję Lambo.
Albo przelewam od razu na konto na Binance i wypłacam. Bez przetwarzania tego przez jakieś Tornado Cash albo inne.
No inne tam już mniejsza, jakie programy, nie? Ale tak, nawet przecież ten haker rosyjski, który walił karty kredytowe, wpadł na tym, że zaczął właśnie w socjalach wrzucać zdjęcia Lambo, Porsche, jakichś innych super wycieczek. No i w końcu go złapali tam, gdzie nie ma ekstradycji, przewieźli go, gdzie tam, gdzie jest ekstradycja i trudno. No. Przyszło trzech panów, założyło mu worek, wrzucili w prywatnego jeta i nagle już jest ekstradycja, mimo że jej nie było, więc no...
Niestety.
Tak, i właśnie to jeszcze też psychologicznie do tego można podejść, bo jak się poszuka gdzieś w takich starszych wydaniach, jak wygląda osoba, profil osoby, która jest najbardziej podatna na wyprowadzanie pieniędzy z firmy bądź innych rzeczy, to jest właśnie osoba, która nie ma bezpośredniego dostępu do fizycznych pieniędzy, czyli to nie jest kasjer, ale raczej osoba, która ma wirtualny, niebezpośredni dostęp do tych asetów, czyli bardziej księgowy. Co wiemy, takie wyłudzenia się zdarzały. Ma właśnie bezpośrednią pracę z takimi asetami i nie ma kontaktu z ludźmi, którzy tak jakby, to są ich portfele. Nie? Czyli tak jakby rzucamy to, wiesz, że to nie są pieniądze, ja nie robię nic złego ludziom, tak psychicznie to jest właśnie.
No to ciekawe.
Tak, gdzieś ci to podejście, tak jak czytałem właśnie, jak się w przedsiębiorstwach takich dużych sprawdza takie profile osób, które potencjalnie mogą być newralgiczne na wyłudzenia i duże defraudacje majątku z firmy. No to właśnie gdzieś jest taki portret. No i deweloper, który zarządza wielkim funduszem na blockchainie w jakikolwiek potencjalny sposób i jest idealnie w to wpasowana.
Tak?
Tak, no bo nie ma fizycznych pieniędzy, no takich nie. Jak fiaty.
No to jest,
nie ma bezpośredniego dostępu do ludzi, bo nie ma, że tam jest Jan Nowak, tylko tam jest jakiś hash konta albo jakaś domena ETH. No i nie ma takiego bezpośredniego dostępu z osobami zarządzanymi, no bo to jest jakieś tam często DAO, to są jakieś protokoły, więc jesteś sobie deweloperem, nie, w Tajlandii, gdy siedzisz, kopiesz, klepiesz kod i...
Z własnego doświadczenia jakby te pieniądze, które się wydaje jakby poprzez portfel, o wiele łatwiej płyną, szczególnie jeszcze jak to są dolary, to jakby to płynie, nie? I wydaje mi się, że to jest jednak częste zjawisko, że ludzie jakby nie podchodzą do tego jak do prawie realnych pieniędzy, co innego niż gotówka, nie?
Beznamacalna.
Tak.
To znaczy, dalej taki gambling.
No? Nawet nie wiem, bo jednak jak masz konto w banku, to widzisz jakby te złotówki, nie?
Ale ja dalej dwa razy się zastanawiam, jak zapłacę gotówką niż kartą. Kartą no bo to jednak, przykładasz.
Znaczy no na pewno czujesz jakby ten ubytek w portfelu.
No.
Nie? I widać to jakby fizycznie jest. Ale jakby nadal widzę różnicę między kontem bankowym a krypto.
Na pewno, zwłaszcza w dolarach. $100, a może to jest... 400 zł, to wiesz, to 10 razy byś się zastanowił, czy wydasz 400 na coś niż na przykład $100. No to jest też idealny przykład, dlaczego w kasynach są żetony, a nie pieniądze. Pomijam, wiesz, tam sposób zarządzania, ale właśnie chodzi o tą psychologię, że masz żeton. To spoko.
Jestem właśnie ciekawy, jak to w kontekście CBDC zostanie uwzględnione.
No ja myślę, dużo się nie zmieni. Tak masz teraz obcięcia. Zobacz na to, co zmienia rząd w firmach. W tamtym roku 2-2 bezgotówkowe transakcje między przedsiębiorstwami 15, teraz jest 7,5. Podejrzewam, że schodzimy do zera w którymś tam roku. Będziemy halfingować się co chwilę w minimalnej kwocie. Więc tak naprawdę silnik nam się zmieni, a karoseria dalej będzie ta sama, nie? Czy będziemy płacić kartą digital PLN czy PLN, to wiesz, co za cholera to różnica finalnie.
No ale gotówkę póki możemy zachowajmy. W sensie moim zdaniem nie jest bardzo dobra i powinien być jakiś namacalny kruszec, którym można się poruszać jakby w tym środowisku finansowym.
Możesz pójść potem mieć sprzedać. Wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo kiedyś już nasi rodzice to pamiętają. Też mieli setki albo miliony w walutach. Denominacja przyszła 3 albo 2,0 zostało obcięte. No i co? Potem wymieniałeś papierki na 1/3 wartości, nie? Więc tu znowu trzeba być świadomym, że może coś takiego się wydarzyć, nie? No bo możesz się obudzić następnego dnia i stać w kolejce, żeby wymieniać kasę o połowę wartości.
Boję się, że to powoli może wrócić.
Też tak się ku temu zmierzam, patrząc na ceny właśnie przysłowiowego chleba z 3 zł na 30. Chociaż oczywiście nie wszędzie, no ale są takie, właśnie, żabka. Kochana żabko, w tamtym roku bułka jakaś tam z żabki, taka bagietka, kosztowała około 5-6 zł. Na dzień dzisiejszy identyczna, ta sama zapakowana, to samo po inflacji kosztuje około 11, tam 10 z groszami, nie? To już na takim zwykłym case widać, jak ta wartość pieniądza maleje tak naprawdę, nie?
A co najśmieszniejsze, to kola jakoś tak super nie zdrożała po tym dodatku cukrowym.
No zobaczymy, podobno owoce mają też w to wejść.
Oby nie. Będzie trzeba się przeprowadzić do jakiejś Chorwacji, gdzie owoce są tańsze niż woda.
Tak.
Tak, bardzo tanie.
W ogóle dużo osób mówi, że Chorwacja jest mega droga. Wydaje mi się, że to takie mega turystyczne rejony, tak? A reszta...
Wiesz co, czy... jest parę 10% drożej, na pewno, ale niektóre produkty inaczej. Na przykład owoce, nie? No, sprowadzają z bliższych jakby rejonów, nie? Ale na przykład drób tam jest mega drogi. Plus aktualnie, kiedy przyjęli właśnie euro od stycznia, to tam jest ten efekt cappuccino i wszystkie związane rzeczy z euro. I
czym jest efekt cappuccino, bo nie słyszałem.
To jest taki efekt, w którym kiedy kraj przychodzi na kolejną walutę, to jakby ceny są o wiele większe niż albo po prostu cappuccino jest mniejsze.
Okej, bo jak ja tak kojarzę...
To było nazwane na przypadku Włoch, chyba Włochów, tak?
Jakoś tak.
Włoszech.
Tak. Włoszech.
W którym po prostu, bo tam były chyba liry, jeśli dobrze pamiętam.
Mi się liry z Turcją kojarzył, nie wiem, jaka była wcześniej waluta Włoch, naprawdę nie wiem.
I generalnie po prostu można było dostać cappuccino za wiele drożej, no bo przy okazji po prostu zmiany waluty. Ludzie wykorzystują to, że ludzie jeszcze nie ogarniają tych cen, nie? I po prostu była przebitka troszeczkę większa, tam 50%, coś takiego, 40%.
Bo w Chorwacji były kuny.
Tak, kuny.
Kuny, no kojarzę, kuny.
A te małe to chyba kuniątka, tak?
Kuniątka, nie wiem, jak się to nazywają, te chorwackie grosze. Nie, aż tak nie.
Chrywny? Nie.
Chrywny to Ukrainie. No. Nie mam pojęcia.
No to kuniątka.
Zostawiamy przy małych kuniątkach, nie? No widzisz, to kolejny buzzword, nie? Tak znaczy, no, nazwa waluty, ale też jak nie jesteś w tym w kraju, okręgu, to nie wiesz, czy to jest kunka, czy kuniątko. Kawa 10 kuniątek. No. Okej, a jaki według ciebie byłby taki, już wracając do Web3, game changer na rynku blockchain ogólnie? Jakiś projekt, rozwiązanie?
Na pewno jakaś duża korporacja wykorzystująca prywatny blockchain, która ogłaszałaby to publicznie. Jakby do jakichś takich większych rzeczy.
A Maersk? I logistyka
dokładnie
morska, kontenerowa na coś blockchainie?
Takiego. W takiej skali. I to publicznie ogłoszone, bo na pewno te firmy już wykorzystują jakieś...
No bo oni to robią, nie? Tak samo jak Walmart wołowinę ogarnia, tak, łańcuch dostaw. Tak.
Ale jakby to byłoby, jakby załóżmy prywatne, ale publicznie dostępne informacje, jakby.
A ziemniaki Carrefoura?
to był dobry projekt.
Ale oni dalej przecież stoją że nasz łańcuch dostaw jest na blockchainie. Nie
tak, pewnie... tak. Znaczy to się powoli już dzieje, tylko jakby brakuje takiego katalizatora, żeby powiedzieć ludziom, że to przychodzi do mainstreamu. Że to się dzieje. Co jeszcze? Myślę, że NFT, jak w końcu znajdą takie zastosowanie publiczne, kiedy ludzie się przekonają do tego, że to jest technologia, a nie buzzword.
Albo obrazek.
Albo obrazek. Przede wszystkim nie obrazek. I znajdzie realne zastosowanie. Ciężko o tym mówić, bo jakby to jest troszeczkę abstrakcyjne, nie? Posiadać na coś licencję, która jest niepowtarzalna. ale w sumie możesz ją dać na obrazek, na obraz.
Jakby, część obrazu.
Tak, część obrazu. Właśnie te tokenizacje wydaje mi się, że będą kolejnym stopniem, tylko to będzie opakowane wszystko w coś bardzo przystępnego dla normalnego zjadacza chleba, nie? I co jeszcze? No, sam metaverse bardzo daleko, ale będzie prędzej czy później, no bo jednak wszystko do tego zmierza, że ludzie tą przestrzeń życiową potrzebują więcej, a dostają coraz mniej. A metaverse wydaje się bardzo fajnym rozwiązaniem do zaspokojeniem w ogóle jakości życia dla niektórych ludzi. No pamiętajmy, że my w Polsce jeszcze mamy super w porównaniu do, nie wiem, Indii. Właśnie tych rejonów, które naprawdę przeludnienie i ciężko, żeby być na po prostu w średniej klasie, nie? Która może sobie pozwolić na jakąś przestrzeń życiową.
No właśnie, my jesteśmy w Europie, mamy bardzo dobrze wbrew pozorom, no bo my możemy wybrać, czy chcemy kupić chleb, czy zjeść sucharka, czy pójść na szkołę taką, czy taką. Jak na przykład spojrzymy na Afrykę, to już tak niekoniecznie mają tam fajnie, bo tam de facto możesz nawet nie mieć wpływu na to, kim umrzesz, nie? W sensie decyzyjności na swoje życie. Tak. Może się okazać, że zostanie sprzedany do, nie wiem, ogarniania kawy w Etiopii na przykład, nie? I co? Czym dla ciebie jest to Web3? Nawet nie słyszałeś takiego słowa, nie? Dla ciebie jest kawa, pan i tyle, nie? Więc faktycznie w Europie mamy bardzo dobrze. Jeszcze.
Szczególnie, że rozmawiamy o jakimś takim temacie typu Web3.
Gdzie komuś się w głowie poprzewracało i coś sobie wymyślił, tak, gdzie ludzie głodują. Tak. No ale to te są, wiesz, jakieś tam inne tematy już, nie? Metaverse. A czy jak Apple wypuści te A-glasses, nie wiem, czy to się tak, czy dobrze wymawiam, kupisz?
To chyba będzie na AR. AR, nie? W
sensie, tak, AR. Tak, tak. Augmented Reality, no.
Raczej nie, ale pewnie przyjdzie moment, kiedy sam będę musiał zobaczyć, bo to będzie jakaś część życia. Znaczy, nie mówię, żebym chciał, nie? Ale wydaje mi się, że rzeczywistość może nas zmusić do tego.
Albo jakiś projekt z tym związany.
Albo projekt z tym związany, praca, whatever. Jednak na przykład przestrzenie biurowe w metaversie, to brzmi jak dobre zastosowanie. Nie? Czy jakieś konferencje, które niekoniecznie muszą się dziać na żywo. Zresztą przykład z COVID-a, przestrzenie biurowe. Ile zmniejszyło się jakby zapotrzebowanie na przestrzenie biurowe, od kiedy jest praca zdalna. Wiadomo, firmy próbują do tego wrócić, no ale jednak liczby mówią same za siebie. W dwie strony, bo z jednej strony mniej płacą, ale z drugiej strony są pracownicy, którzy może nie do końca dobrze na tym wychodzą. Znaczy pracodawcy na tym, że zdalna jest praca. Ale na przykład może rozwiązaniem jest właśnie ta przestrzeń biurowa, w którym są jakieś interakcje bardziej bliższe temu, co jest realne. Aczkolwiek możemy dojść do tych absurdów. Ostatnio widziałem takie śmieszne wideo, w którym na metaverse nazywało się realne życie. A realne życie w naszym słowa znaczeniu nazywało się fizycznym życiem, czy coś takiego. Nudne, wiesz, w małym pokoju. Zero perspektyw. Na dworze się nie da wychodzić. Nie da się żyć.
Taka apokaliptyka mocna.
Nie? Wydaje mi się, że jeśli nie wylecimy w kosmos jako cywilizacja, no to co nam zostanie? Co kontrola, że tak powiem, narodzin ludzi? Wiadomo, my tego nie odczuwamy, bo mamy w inną stronę w Polsce przechylony wachlarz, no ale jak się pomyśli się, że do 2050 będzie 10 miliardów ludzi, to trochę dużo, nie?
Nie wiem. Szczerze nie badałem tego tematu. Natomiast są przeróżne głosy, jak w każdej dziedzinie. Niektórzy mówią, że Ziemia ma bardzo dużo miejsca. Z drugiej strony słyszę, że zapotrzebowanie i chęć na wyżywienie ludzi, czy to z produktami z mięsa, czy produktami roślinnymi, może w pewnym momencie zabraknąć tej żywności w jakikolwiek sposób. Na przykład nie możemy przejść na 100% żywność eko, no bo prawdopodobnie by nie wystarczyło jej. Dlatego ona musi być w jakiś sposób modyfikowana, nie? Nie wiem. To jest bardzo ciężkie pytanie, nie?
Tak dla mądrzejszych od nas.
No, na pewno. Bo mówię, my sobie tu gadamy o takich abstrakcyjnych, przyziemnych rzeczach jak blockchain, a nie o głodzie na świecie, nie? Chociaż no to gdzieś też jest zakorzenione, nie? No bo ta idea lepszego życia w metaversie, wiesz, to będzie jeszcze bardziej tak naprawdę pobierające twoją, nie wiem, uwagę niż TikTok, nie? Chociażby.
No tak, w momencie, kiedy masz wybrać świat, w którym żyjesz jak chcesz, w porównaniu do świata, w którym ciężko się żyje jak chce, no to wydaje mi się, że w końcu ta wola walki gdzieś może zaniknąć. Znaczy walki, no. Bardzo ciężki temat.
No, ja tak właśnie zawiało smutkiem i żałobą w tym momencie. Miało być tak wesoło dzisiaj. Wiesz co? No, kurde, no to jest ciężkie, no bo co jest lepsze, nie? Czy życie w wyimaginowanym świecie realnie, czy wirtualnie?
No, masz dwie tabletki, nie?
No, właśnie. Neo, witaj. Ale z takich pozytywów i świata AR, VR, Metaverse, ostatnio widz mi podesłał film reklamowy instytucji VR, która za pomocą VR-u leczy depresję. Właśnie, a propos, zawiejmy trochę optymizmem, że ta złowroga opętająca nas wszystkich wszemobec technologia, która planuje nas zniewolić i wepnąć do macierzy, jak w Matrixie, może robić też dobre rzeczy, typu właśnie leczyć depresję w jakiś sposób. Nie? Nie zagłębiałem się aż tak w ten film, co on dokładnie robi, ale mniej więcej właśnie tam spotkania z ludźmi, pokazanie tej takiej bardziej kolorowej strony. I to pomaga walczyć z depresją, która jest podobno coraz bardziej powszechna.
No na pewno jakaś relacja z ludźmi, która nie jest tym samym, co w realnym życiu, w tym metaversie może być czymś takim jako przełamanie lodów albo łatwiejszym dostępem do tego, nie?
I znowu, pytanie, czy to nie zadziała w drugą stronę. Nie. Jeżeli w świecie wirtualnym łatwiej mi się zapoznaje, to jak wyjdę do sklepu, to będę miał problemy, żeby w ogóle przekroczyć próg tego sklepu.
To się chyba dzieje, że coraz ciężej jest zapytać człowieka, przepraszam, ja nie chcę tego chleba za 30 zł, tylko tego tańszego.
No tak, bo tak jest po prostu, nie? I też się trochę zamykamy. No i właśnie znowu możemy dyskutować, czy to jest dobre, czy złe, że chcemy się przenieść w tamtą sferę.
Zależy od... Zależy.
Gdzie jesteś? Tak samo jak z walutą banku centralnego, nie? Dobra. Hot tematy na 2-3. Takie według ciebie, jak tak badasz rynek, przewidujesz, pracujesz, słuchasz, czytasz, oglądasz.
Na pewno, żeby kontynuować te moje jakieś tematy, które miałem, to ta tokenizacja realnych asetów. To jest potwierdzone przez fundusze, które widzą w tym potencjał i jakąś taką naturalną kolej rzeczy, nie? Wykorzystywania tej technologii. Dwa, według mnie, to realne biznesy, jakby projekty Web3, które szukają revenue w realnym życiu, jakby w realnych biznesach Web2. To według mnie zawsze będzie coś, co będzie dawało, że tak powiem, trendy. Nie? No i trzy. Trzy. Nie wiem, zostawimy niewiadomą w tym momencie.
Okej, okay, super. No, więc żeby tak trochę łagodniej na koniec było. Z takich dobrych rzeczy, jakie projekty warto obserwować w Polsce, które właśnie mają te wszystkie cechy, które są takie fajne i że wnoszą coś do tej sfery blockchainowej?
No na pewno zaczniemy od jakichś takich klasyków, czyli Ramp Network, więc warto obserwować chociażby po to, żeby zobaczyć, jak Polacy robią unicorna, nie? To na pewno warto śledzić. Z takich technologicznych, no to może Redstone Finance. Chłopaki fajne rzeczy robią na Oraclach i wydaje mi się, że to zajdzie gdzieś dalej niż typowy projekt Web3 polski. I trzy, no to może śledzenie takich rzeczy jak NFT Polska Collective. To są gromadka ludzi, którzy chcą robić rzeczy w Web3 i przy okazji nawzajem siebie, że tak powiem, pasjonują tym tematem, nie? Zarażają, nie? Pozdrawiam tutaj chłopaków przede wszystkim, bo sam jestem członkiem i...
Pozdrawiam.
Fajne rzeczy tam się tworzy i myślę, że to w przyszłości może zaowocować tym, że będziemy szerzyć tą wiedzę o tej branży, powiedzmy o tej przestrzeni i będziemy jakby ludzi normalnych zaciągać tutaj, nie? Oczywiście nie siłą, nie?
Nie przyłożysz pod ścianę, nie będziesz tłumaczył całego white papera.
Ale na szczęście jakby... Ta inicjatywa na przykład została zrodzona z potrzeby takiej niefinansowej, raczej z potrzeby stworzenia kolektywu ludzi, którzy mają tą swoją społeczność, mają tą swoją grupę.
Dobra.
Już wiem, co jeszcze chciałem wspomnieć, jeśli chodzi o tematy trendów. DeFi 2.0 to jest też coś, co...
Jeszcze większy buzzword.
Jeszcze większy buzzword, ale to jest ta odpowiedź, żeby nie popełniać błędów, które popełnialiśmy w normalnym życiu. Jeśli ktoś zrobi coś, co, że tak powiem, naprawia te błędy tego realnego świata, czyli nie robi piramid, nie robi kolejnych
Ponzi,
nie robi kolejnych dźwigni na dane aktywa, tylko realne generowanie wartości, dającą wartość. Wiem, że to jest takie abstrakcyjne mówienie, ale naprawdę jakby ktoś się wgłębił bardziej w DeFi i w wszystkie możliwości, jakie to może mieć, no bo to eliminuje jeden czynnik, który zawsze zawodził.
Człowieka.
I jeśli to się dobrze wykorzysta, no to możemy mieć naprawdę fajne narzędzia i dużo jakby, powiedzmy, graczy typu fundusze, typu ludzie, którzy interesują jakieś innowacyjne tematy, widzą to i śledzą mocno. Mimo, że środowisko krypto może nastawia się teraz na NFT, może nastawia się na jakieś inne rzeczy, to to jest to, co świat finansowy by potrzebował może. Jakiś taki lek.
Okej. A rady dla osób, które dopiero wchodzą w świat blockchain?
Przede wszystkim dużo nauki. Nie spieszcie się. I to, że wam wykres odjeżdża, to nie znaczy, że nie będzie niżej. Warto czekać. Czasem się czeka 2 lata. Czasem się czeka rok. Czasem faktycznie może tylko miesiąc. Ale warto czekać. Warto mieć tam cierpliwość. A jeśli chodzi o tą sferę nieinwestycyjną, no to raczej jeśli czujecie potrzebę zaistnienia w tej sferze bulderskiej, to po prostu rozmawiać, chodzić na wydarzenia, poznawać takich ludzi jak wy. Oni nie gryzą, trzeba, to są też ludzie i oni z chęcią wam pomogą, jeśli zobaczą, że wy naprawdę chcecie to robić. Jakby same wydarzenia branżowe są takie, nie, że łączą ludzi z podobnymi pasjami, no to jest właśnie te community. I warto jakby należeć do takiej społeczności i się rozwijać w niej. Jednocześnie oczywiście twarda nauka w stylu po prostu podstaw, nie? Ale później no to raczej flow samo cię popchnie w stronę, którą byś chciał. No i się nie bać przede wszystkim, nie?
Tylko najpierw nauka, a potem się nie bać. Tak.
Chyba, że ktoś się uczy na błędach swoich, nie innych.
No, no czyjś trzeba. Dobra. Gdzie można cię znaleźć w internecie, żeby do ciebie, nie wiem, napisać, pogadać o czymś?
Na pewno w przestrzeniach projektów, które będę współtworzył, czy już współtworzę. Na pewno na Twitterze, bardziej w stronę właśnie krypto. Myślę, że LinkedIn, jeśli ktoś tutaj branżowy jest zainteresowany. Myślę, że to są takie jakby 3 miejsca, czyli te społeczności Discord, Telegram, LinkedIn, no i Twitter.
Super. Podrzucisz mi linki, wrzucę pod odcinek linki, nazwy i różne rzeczy.
Jasne.
Super, dziękuję za tą rozmowę, trochę z takim przygnębiającą końcówką, ale no... Jakiś tak, nasunął się dzisiaj temat. Nie, możemy wiecznie mówić chóra optymistycznie na wszystkie projekty związane z blockchainem, no bo też czasem trzeba spojrzeć z tej drugiej strony. To co? Dziękuję pięknie za rozmowę jeszcze raz.
Ja również ci dziękuję.
I do usłyszenia.
Cześć, dzięki.
Cześć.